Premier Mateusz Morawiecki podczas rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel potwierdził gotowość zawetowania nowego budżetu Unii Europejskiej.
Zapowiedział, że Polska podejmie weto, jeżeli nie uda się znaleźć rozwiązania, które będzie dobre dla całej wspólnoty, a nie tylko niektórych jej członków. Prezes Rady Ministrów rozmawiał dziś telefonicznie z Angelą Merkel.
Tematem przewodnim było rozporządzenie dotyczące mechanizmu powiązania budżetu z praworządnością, któremu sprzeciwia się Polska i Węgry.
Wczoraj w Budapeszcie premierzy Mateusz Morawiecki i Viktor Orban podpisali wspólną deklarację w tej sprawie.
Prezes Rady Ministrów tuż po spotkaniu z premierem Węgier wskazał, że mechanizm warunkowości w obecnym kształcie dąży do rozbicia Unii Europejskiej.
Tak sformułowana warunkowość to kij na każde państwo. Dzisiaj na te państwa, jutro może być na kogoś innego. A może na przykład komuś w Brukseli się przypomni, że 10% deficytu budżetowego, jak niektóre państwa mają w tym roku i pewnie będą miały w innym, to jest coś niedopuszczalnego i trzeba zastosować ten kij. Nie będziemy dawać tutaj środków z budżetu, jeżeli nie będzie zrobione to czy tamto. Nie, szanowni państwo, nie tędy droga. To jest droga do rozbicia Unii Europejskiej. My bronimy przed tym rozbiciem Unii Europejskiej.
Mateusz Morawiecki oświadczył w rozmowie z kanclerz Niemiec, że oczekuje dalszych prac, które doprowadzą do wypracowania porozumienia.
Szef polskiego rządu wysłał też drugi list do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, w którym wyraził sprzeciw wobec mechanizmu warunkowości.
Pismo to odpowiedź na dokument, który wcześniej wystosowała szefowa komisji. Von der Leyen wskazała, że mechanizm jest powiązany z należytym zarządzaniem finansami, a nie ogólnymi naruszeniami praworządności.
Jesteśmy gotowi na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy, deklaruje szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Wczoraj zakończyła się współpraca parlamentarna Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Kukiz 15.
W czasie posiedzenia klubu Koalicji Polskiej Paweł Kukiz i jego posłowie zostali poinformowani, że decyzją Rady Naczelnej PSL zakończono z nimi współpracę. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że według PSL polską racją stanu jest silna obecność w Unii Europejskiej. Tymczasem posłowie Kukiz 15 poparli sejmową uchwałę wspierającą polski rząd w negocjacjach budżetowych. Według narracji Pawła Kukiza to tylko pretekst, ponieważ umowa koalicyjna nie obejmuje takich kwestii. Jak wskazuje Kukiz 15, chodzi m.in. o brak woli PSL-u do realizacji postulatów obywatelskich oraz ich finansowania. W oświadczeniu formacji wskazano, że chodzi także o fakt, iż ludowcy nie chcą odstąpić fotela wicemarszałka, który obecnie zajmuje poseł PSL Piotr Zgorzelski. Teraz Kukiz 15 planuje założyć własne koło poselskie. Czy ugrupowanie będzie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością? O tym mówi poseł Jarosław Sachajko.
Do polityki idzie się nie po to, żeby szukać przyjaciół, szukać pieniędzy, tylko żeby załatwiać sprawy polskie. Jeżeli mamy umówiony program, wiemy, co chcemy zrobić w ramach Koalicji Polskiej. Jeżeli chociażby Prawo i Sprawiedliwość chciałoby realizować elementy tego programu, no to byłoby idiotyczne, jakbyśmy, przepraszam za słowo, no ale no nie zrozumiały zupełnie, jakbyśmy nie poparli tych rozwiązań, które proponuje partia rządząca obecnie czy w przyszłości. No to jest tak oczywiste, że należy rozmawiać ze wszystkimi i nie wolno się obrażać.
Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski zaznacza, że partia rządząca jest otwarta na współpracę z każdym, kto popiera jej program. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Przez najbliższe dni liczba zgonów na COVID-19 może jeszcze utrzymać się w okolicach 500 osób, stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Liczba zakażeń wyraźnie spadła, licząc tydzień do tygodnia. W ubiegłym tygodniu codziennie notowano od 24 do 25 tysięcy zakażeń.
Ostatniej doby potwierdzono ponad 17 tysięcy nowych przypadków. Najwięcej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Zmarło 579 osób.
Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że liczba zgonów na takim poziomie to pokłosie wcześniejszych zakażeń.
To, co szanowni państwo raportujemy w tych dniach, jeszcze raz zwracam na to uwagę, to nie są zgony z ostatnich zakażeń, to nie są zgony z ostatnich dni zakażeń. To są zgony niestety związane z tym wzrostem zakażeń odnotowywanym na poziomie 27-28 tysięcy. Więc jeszcze przez najbliższe dni możemy mieć do czynienia z wzrostem tych zgonów właśnie na poziomie w okolicach 0,5 tysiąca.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że od niedzieli w tym tygodniu wyzdrowiało ponad 90 tysięcy osób. Od początku wybuchu pandemii COVID-19 pokonało ponad 516 tysięcy osób.
Narasta skala przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. W ubiegłym roku stwierdzono je w aż 32 państwach, a ich łączna liczba wyniosła blisko 600, wynika z raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
W dokumencie mowa jest także o Polsce. W 2019 roku w naszym kraju zaraportowanych zostało 35 przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom.
Większość z nich zgłosili prawnicy Instytutu Ordo Iuris, którzy biorą aktywny udział w procesie sprawozdawczym dotyczącym takich przestępstw. W złożonym do OBWE raporcie przedstawiono 40 przypadków aktów nienawiści wobec katolików. O szczegółach mówi mecenas Bartosz Zalewski z Ordo Iuris.
Były to głównie przestępstwa skierowane przeciwko mieniu, różnego rodzaju profanacje. Zdarzyło się również kilka napaści fizycznych na osoby duchowne. No i też niestety obserwując jak gdyby ostatnie wydarzenia, to co się dzieje zwłaszcza po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale też wcześniej, no można się spodziewać, że w przyszłym roku tych przestępstw w raporcie niestety będzie dużo więcej. Ta skala nienawiści narasta. No, obserwujemy to cały czas, ponawiając jakieś profanacje, dewastacje, przerywanie mszy, czyli coś, czego wcześniej nie było.
Liczba przestępstw z nienawiści względem chrześcijan w porównaniu z rokiem 2017 wzrosła prawie o 20%. Notuje się je we wszystkich krajach OBWE.
Ordo Iuris wskazuje, że wpływ na to ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja chrześcijan i przedstawianie ich w krzywym zwierciadle.
Prawnicy Instytutu zauważają też, że problematyka przestępstw z nienawiści do wiary wciąż jest poza obszarem rozważań w debatach politycznych.
Dziś przypada tak zwany Black Friday. W tym dniu wiele sklepów oferuje liczne promocje za swoje towary. UOKiK apeluje jednak o ostrożność w robieniu zakupów.
Z powodu zamknięcia galerii handlowych większość transakcji odbywa się przez internet. Przy tej okazji trzeba pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Robiąc zakupy należy zwrócić uwagę, czy sprzedawca dołączył do paczki paragon lub fakturę. Odbierając przesyłkę warto też sprawdzić, czy towar nie został uszkodzony.
O tym, na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, robiąc zakupy w sieci, mówi dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Z dużą uwagą śledzić te elementy, które decydują o kontakcie w przypadku, gdyby coś się nie udało, gdyby coś było niezgodne z oczekiwaniami. A więc kontakt dotyczący serwisu posprzedażnego, sposób realizacji serwisu, sposób realizacji reklamacji. Te elementy powinny znaleźć się na stronie internetowej i one świadczą tak naprawdę o wiarygodności. Istotnym elementem jest zwrócenie na przykład na platformach internetowych uwagi na to, czy dany dystrybutor, dany sprzedawca posiada zbiór komentarzy. Niekoniecznie samych najlepszych, samych wyjątkowych i samych wspaniałych, bo one często są wtedy sztucznie nadawane, ale również takich, które faktycznie opisują. Coś wyszło, coś nie wyszło. Patrzymy w ten sposób, jak ten dystrybutor, sprzedawca zareagował.
Wszelkie informacje na temat praw, jakie nam przysługują, robiąc zakupy m.in. przez internet, są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Był to serwis informacyjny na antenie Radia Maryja.